Witam po przerwie. Audycja Gdzie nogi poniosą. Dziś nogi poniosły nas do Norwegii, konkretnie do Oslo. Dojechaliśmy już do tego Oslo z lotniska. Rzecz jasna, sposobem na przemieszczanie się po mieście miał być dla mnie, dla nas, rower. Rowery miejskie, drodzy Państwo, w Oslo mają wiele zalet. Jedną z nich jest to, że jest ich po prostu bardzo dużo. Są, drodzy Państwo, 262 stacje w mieście, w każdej z nich kilka, kilkanaście, nawet kilkadziesiąt rowerów, więc nie ma problemów, raczej z ich wypożyczeniem, raczej, bo o jednym problemie usłyszycie później. W stosunku do innych form transportu są również bardzo tanie. Co prawda wypożyczenie takie jednorazowe na 60 minut to koszt około 15 zł w przeliczeniu, ale już możliwość wypożyczenia na 24 godziny to koszt około 30 zł, więc trudno będzie znaleźć tańszą alternatywę do poruszania się po mieście, zwłaszcza jeżeli chcecie zobaczyć nieco więcej, no nie będziecie takiego dużego miasta pokonywać piechotą. No chyba, że lubicie, na pewno nie będę wam tego zabraniał. Rocznie, drodzy Państwo, tutaj tak bardziej dla mieszkańców Oslo, bądź dla Norwegów, to jest 220 zł mniej więcej za użytkowanie tych rowerów. Słabą stroną tego systemu jest to, że nawet jak wypożyczamy na 24 godziny, to możemy wypożyczyć maksymalnie jeden konkretny rower na 60 minut, a za opóźnienie do tych 60 minut płacimy dodatkowe 15 koron, czyli mniej więcej 6-7 zł. Taki system sobie wymyślili, na pewno czemuś to służy, na pewno są tu jakieś przyczyny. Należy jednak pamiętać, że system nie działa między 1 a 5 rano chociażby. Nam tylko raz nie udało się dojechać w ciągu tych 60 minut do kolejnej stacji, a naprawdę zwiedziliśmy, drodzy Państwo, kawał Oslo. Uważam, że ten środek transportu poza zimą prawdopodobnie, nie wiem jak wygląda ta jazda zimą, jest naprawdę atrakcyjny. Dodatkowo norwescy kierowcy, to jest, drodzy Państwo, sama w sobie klasa, bardzo kulturalni, czekają, nie trąbią, nawet gdy muszą ciągnąć się za nami, chociażby na wzgórze Holmenkollen z prędkością poniżej 10 km na godzinę. Jest też, drodzy Państwo, dużo ścieżek rowerowych, choć ich stan, powiem szczerze, przypomina mi ten w Polsce. No z tym, że jest ich więcej. Należy też pamiętać o tym, że te rowery to nie są demony prędkości, to są oczywiście rowery miejskie, jest ich kilka modeli, są klasyczne, gdzie po prostu zmieniamy sobie normalnie przerzutki, a są też takie na pasku, gdzie nie ma łańcucha, właśnie jest pasek i tam zmiana przełożenia odbywa się poprzez kręcenie manetką, czyli mniej więcej bardziej jak w motorze, tylko wtedy zwiększa bądź zmniejsza nam się opór. Powiem szczerze, że te chyba były najgorsze. Może one są bardziej trwałe, natomiast dojazdy po mieście są nieco gorsze, wydaje mi się, są przede wszystkim też cięższe. Rowery te mają jeszcze parę rozmiarów, oczywiście różną masę. Lepiej zapoznać się z tym od razu po wsiąściu na rower i w razie czego zwrócić go od razu, zamiast męczyć się pod górkę. A tych górek, drodzy Państwo, w Oslo jest cała masa. No właśnie, przejdźmy do zwiedzania, powiedzmy, gdyż póki co to wypożyczyliśmy rower w centrum, na stacji Central Station właśnie. Nasz hotel znajduje się aż 6 km od centrum, ale za to jest pod górkę, drodzy Państwo, i tam już w nocy właśnie dojeżdżamy. Na szczęście można niedaleko od tego hostelu zostawić rower. Koszt takiego hostelu, no jak na nasze warunki, to bardzo drogo. To około 190 zł na osobę. Na szczęście ze śniadaniem, które oczywiście w odpowiedniej konfiguracji służy też za drugie śniadanie chociażby. No tylko, że to nie był taki, drodzy Państwo, hostel, że tak każdy ma tylko łóżko. Tutaj faktycznie był oddzielny pokój z łazienką nawet. Natomiast polecam zapoznać się wcześniej ze stronami typu Couchsurfing, gdzie być może ktoś zechce was przenocować taniej, w domyśle bezkosztowo. Ja to zrobiłem również, natomiast zdecydowanie za późno i troszeczkę nie trafiłem osoby, do których się odzywałem, albo ich nie było na miejscu, albo już kogoś innego mieli, albo w ogóle się nie odezwali. Drodzy Państwo, tego drugiego pełnego dnia wstałem od razu swoim zwyczajem rano. Jako, że miałem możliwość wykorzystania jazdy rowerem, no to postanowiłem co nieco sprawdzić już te miejsca, gdzie będziemy, ale również sprawdzić, jak działają te stacje, jak te rowery działają. Natomiast gdy już jechaliśmy po śniadaniu we dwójkę, no to pierwsze, co zobaczyliśmy, to właśnie już leżące nieco na wzgórzu jezioro Sognsvann. Bardzo piękny również wypływający z niego potok. To jezioro było wtedy akurat zamarznięte. Rano, gdy jechałem, nawet nie było żadnego błota. Wszystko było zamarznięte, gdy jechaliśmy tam już koło godziny 9:00, to błoto zaczęło się pojawiać. Natomiast generalnie są to bardzo fajne, utwardzone, szutrowe szlaki pieszo-rowerowe. Zapewne wtedy, kiedy nie jest mokro, tak kiedy tego błota nie ma, jest naprawdę bardzo fajnie. A nawet jak to błoto było, to niespecjalnie przeszkadzało. Po drodze, drodzy Państwo, jeszcze minęliśmy taki nieco mroczny, przypominający bardziej Arkham Asylum, szpital. Później na naszym celowniku było miejsce, które znane jest bardzo dobrze polskim kibicom, kibicom skoków narciarskich, wzgórze Holmenkollen, oczywiście ze skocznią Holmenkollenbakken. Tu rowerzyści mniej wprawieni niech pamiętają, że to jest, drodzy Państwo, wzgórze i to takie faktyczne i tam trzeba pokonać ponad 200 metrów przewyższenia. Dosyć stromego przewyższenia, natomiast po drodze i na samej górze czekają nas bardzo piękne widoki. Po zjeździe udajemy się do kolejnego, że tak powiem, must see. To są parki Frogner i jego część Park Wiegelanda. Jest tam wiele rzeźb ludzi w różnych pozach. Naprawdę, drodzy Państwo, godny zobaczenia. Nie będę może zdradzał tu wielu szczegółów. Powiem tylko, że zdecydowanie jest to sztuka wyzwolona. Stamtąd udajemy się na półwysep Bygda, chyba tak to się mniej więcej czyta, gdzie są naprawdę bardzo piękne tereny rekreacyjne, plaże, oczywiście ścieżki rowerowe, rowerowo-piesze. I choć generalnie było dosyć zimno, Norwegom wyglądało na to, że to nie przeszkadza, sezon grillowy w pełni. Na tym półwyspie są również bardzo ważne, ciekawe muzea. Muzeum Łodzi Wikingów, Muzeum Folku Norweskiego, Muzeum Morskie czy Muzeum Kontiki. No, jako że mieliśmy tą godzinę czasu między jednym a drugim, powiedzmy, rowerem, to musieliśmy się zdecydować na jedno muzeum naraz. Niestety nie mogliśmy udać się do pierwszego z nich, tego Muzeum Łodzi Wikingów, gdyż, drodzy Państwo, jest zamknięte, jest remontowane. I tak będzie do 2026 roku, o czym informuje nas i strona internetowa, i napis przed tym muzeum. Muzeum folkowe odpuszczamy z tej prozaicznej przyczyny, gdyż, drodzy Państwo, tam obok było pełno stojaków, natomiast wszystkie zajęte, więc ludzie faktycznie dojechali z tego Oslo i po prostu nie było jak przypiąć tego roweru. Ten system jest tak skonstruowany, że nie możemy go postawić w dowolnym miejscu. Musi być, powiedzmy, ten konkretny stojak z konkretnym otworem, gdzie możemy przypiąć rower. Muzeum, które wybraliśmy, to Muzeum Kontiki. Ono, no może nie brzmi specjalnie norwesko, no i oczywiście jest to prawda, natomiast jest to z punktu widzenia turystyki, podróży, bardzo ciekawe miejsce. Muzeum jest poświęcone ekspedycjom Thora Heyerdahla, który był norweskim etnografem i podróżnikiem. Tam znajdują się jego archiwa, kolekcje, fotografie, dzienniki, listy. Jest również film. To miejsce generalnie w 2011 roku zostało wpisane na międzynarodową listę UNESCO Pamięci Świata. Tylko co w tym muzeum tak na dobrą sprawę jest? Ono oczywiście powstało z inicjatywy właśnie Thora Heyerdahla. Był dostępny szerszej publiczności pamiątki związane z jego wyprawą, wyprawą Kontiki. Tak się ona nazywała. Jest tam oczywiście oryginalna tratwa, bardzo duża tratwa, jeśli myślicie o jakiejś tratwie i że nie będę zwiedzał tratwy, no to wejdźcie sobie, znajdźcie w internecie, jak malutka to jest tratwa. No generalnie skąd to się wzięło? Wyprawy te miały dowieść, że ludy Ameryki Południowej mogły zasiedlić Polinezję, drodzy Państwo. Tu trochę opowiem o tej fascynującej historii, inspiracji właśnie Heyerdahla. On usłyszał pewną legendę od tubylców na wyspie Fatuhiwa. Według niej ludność Polinezji mieszkała kiedyś daleko za oceanem i jednym z przywódców właśnie był Kontiki. Rzekomo był to przywódca Inków, którzy zasiedlają oczywiście brzegi położonego w górach jeziora Titicaca. I właśnie tam w kraju Inków doszło do walki między tym królem a innym wodzem, w wyniku której on musiał uciec tak jakby na wybrzeże oceanu, skąd udał się właśnie na zachód, na drewnianych łodziach. No i Heyerdahl, zainspirowany tą legendą, zaczął szukać argumentów, które przemawiały za tym, że Polinezyjczycy faktycznie mogą pochodzić z Ameryki Południowej. Jednym z nich było zaskakujące podobieństwo między monumentami wykutymi właśnie w Peru oraz chociażby obecnymi na Wyspie Wielkanocnej. Drugim argumentem był dialekt, którym posługiwali się i Polinezyjczycy, jak i lud Inków, który kiedyś właśnie zasiedlał Amerykę Południową. No i te przesłanki sprawiły, że Thor Heyerdahl spisał je, przedstawił w Nowym Jorku specjalistom od antropologii. No jednak teoria spotkała się z niedowierzaniem. Jeden z antropologów powiedział dosadnie: spoko, to proszę spróbować odbyć kiedyś podróż z Peru na Wyspy Oceanu Spokojnego na tratwie z Balsy. No i Heyerdahl to zrobił. Później Thor spróbował jeszcze w podobny sposób udowodnić, że starożytni Egipcjanie, drodzy Państwo, mogli dotrzeć do Ameryki. Była to ekspedycja Ra. Na koniec szukał również podobieństw między piramidami w różnych częściach świata, m.in. właśnie Ameryce Południowej, Afryce czy na Teneryfie, niejako łącząc te miejsca starymi cywilizacjami, że one po prostu były wspólne dla tych wszystkich miejsc. Szukał też, drodzy Państwo, w okolicy Morza Czarnego grobu Odyna. A także niewątpliwie bardzo ciekawy człowiek, niestety od 20 lat już go z nami nie ma. No i drodzy Państwo, tacy właśnie są podróżnicy, ciekawi świata i Wy też możecie tacy ciekawi świata być, podczas każdej podróży, no może nie będziecie płynąć na tratwie na Polinezję, ale możecie się na pewno wiele nauczyć, wiele dowiedzieć również o sobie. Jako że jestem nauczycielem, mało to będzie wychowawcze, co teraz powiem, ale naprawdę uważam, że taka tygodniowa podróż w nieznane miejsce, no właśnie pod warunkiem, że to nie jest jakieś all inclusive, da wam więcej niż tydzień spędzony w szkole czy na studiach. Oczywiście te wyjazdy tygodniowe nie mogą być co tydzień, tak? No myślę, że jeden tydzień to jeszcze będziecie w stanie nadrobić, natomiast no niechże ten porządek, powiedzmy, w edukacji jednak będzie zachowany. Ja do wagarowania jak najbardziej nie namawiam, natomiast zwracam uwagę, że różnie można te akcenty nauki no, rozmieścić. A podróż taką nauką, tak jak mówiłem, niewątpliwie jest. Ja podczas tej podróży, jak w zasadzie każdej, wiele się uczę, wiele widzę, wiele zapamiętuję. No i na kontynuację, powiedzmy, opowieści o tej mojej konkretnej wycieczce zapraszam Was po przerwie.